Lekcja 11. 18 marca. Zasmucanie Ducha Świętego i sprzeciwianie się Mu. Tekst pamięciowy. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. List do Efezjan 4:30. Duch Święty ma szczególną zdolność prowadzenia grzeszników w taki sposób, by uświadomili sobie swój prawdziwy grzeszny stan. On także budzi w nas pragnienie przyjęcia Jezusa i otrzymania od Niego przebaczenia grzechów. Duch Święty ma też niezrównaną moc, by uczynić nas zwycięzcami i uzdolnić do odzwierciedlania pięknego charakteru Jezusa. Jednocześnie ten potężny i pełen mocy Duch Święty może być odrzucony przez słabych grzeszników. On bowiem nigdy się nam nie narzuca siłą, wbrew naszej woli. Grzech wydaje się bardzo atrakcyjny i pociągający, ale jest zwodniczy i prowadzi do śmierci. Jest zupełnym przeciwieństwem Boga, Jego czystej świętości i dobroci. Odzwierciedlając tę boską świętość, Duch Święty sprzeciwia się grzechowi w każdej formie i zostaje zasmucony, gdy grzeszymy i nie chcemy porzucić zła. Choć Duch Święty jest tak potężny, Jego pozytywny wpływ może zostać udaremniony. Możemy odrzucić Ducha Świętego i trwać w naszym grzesznym stanie. Ewangelie mówią nam nawet, że jest jeden grzech, który nie może być przebaczony, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Zobacz, Ewangelia Mateusza 12:31-32. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. W tym tygodniu będziemy studiować biblijne informacje dotyczące zasmucania, gaszenia i odrzucania Ducha Świętego, w tym także kwestie nieprzebaczalnego grzechu. Niedziela, 12 marca. Sprzeciwianie się Duchowi Świętemu. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 7:51. Jakie ostrzeżenie zostało zawarte w tych słowach i jak odnosi się ono do nas? Dzieje Apostolskie 7:51. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. W Piśmie Świętym wymieniono szereg grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Wiele z tych grzechów to te popełniane indywidualnie. Jednak tego rodzaju grzechy mają także wymiar zbiorowy, jak możemy wywnioskować z Dzieje Apostolskie 7:51. Szczepan wskazuje, że jego oskarżyciele byli ludźmi twardego karku, podobnie jak buntowniczy Izraelici, którzy czcili złotego cielca. Opierali się oni Duchowi Świętemu, bo nie chcieli słuchać tego, co on przekazywał im przez Bożych proroków. Ten wzorzec sprzeciwiania się Bogu i Jego planowi doprowadził niektórych do odrzucenia Pana Jezusa Chrystusa. Zamiast pójść za Nim, ludzie ci zastąpili posłuszeństwo Słowu Bożemu zewnętrznym pozorem pobożności. To zdumiewające, że marny człowiek, stworzony przez Boga i zależny od Niego, może odrzucić dzieło Ducha Świętego i łaskę Bożą. Przy całej swej potędze Bóg nie narzuca się nam i nie łamie naszej wolnej woli. On szanuje nasz wybór. Gdyby Bóg chciał przymuszać nas do posłuszeństwa Jego wymaganiom, dlaczego nie miałby uczynić tego w Edenie wobec Adama i Ewy, by w ten sposób oszczędzić światu konsekwencji grzechu? Bóg uczynił nas wolnymi i zdolnymi do podejmowania moralnych wyborów, opowiadania się po stronie życia albo śmierci, dobra albo zła. Jakże święty i kosztowny dar został dany każdemu z nas. Choć każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za swoje decyzje, to jednak mamy także zbiorową odpowiedzialność. Powinniśmy więc zachęcać się nawzajem do wierności, posłuszeństwa Słowu Bożemu i trwania w więzi z Jezusem. Zobacz list do Hebrajczyków 10:24-25. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Odrzucając Słowo Boże i przesłania Bożych proroków, sprzeciwiamy się Duchowi Świętemu. Łatwo jest patrzeć wstecz na starożytnych Izraelitów i osądzać ich, krytykując przy tym za ich błędy. A co z naszymi złymi wyborami? Czy chciałbyś, żeby zostały one ujawnione podobnie jak błędy starożytnych Izraelitów? W jaki sposób możemy pomagać innym trwać w miłości i dobrych uczynkach? Jaka jest twoja odpowiedzialność za utwierdzanie innych w miłości i dobrych uczynkach? Poniedziałek, 13 marca. Zasmucanie Ducha Świętego. Część pierwsza. Przeczytaj list do Efezjan 4:30. Paweł używa tu nakazu i wzywa nas, byśmy nie zasmucali Ducha Świętego. Co to znaczy zasmucać Ducha Świętego? List do Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Duch Święty jest osobową istotą, a nie jedynie boską siłą. Dlatego można go zasmucić. Ale jak możemy zasmucać Ducha Świętego? Być może powinniśmy w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, iż jednym z zadań Ducha Świętego jest otwierać nasze oczy na grzech. Zobacz Ewangelia Jana 16:8. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. Duch Święty prowadzi nas do Jezusa, który przebacza nasze grzechy i uświęca nas. W końcu nie na darmo Duch Święty jest nazwany świętym. To znaczy, że jako święty Bóg nienawidzi On grzechu. Duch Święty raduje się, gdy jesteśmy posłuszni Bogu we wszystkich sprawach, a więc myślimy, mówimy i postępujemy jak czyści i święci. Z drugiej strony oznacza to, że Duch Święty jest zasmucony, gdy trzymamy się tego, co niegodne Bożego powołania. Wszelkie postanowienie z naszej strony, by trzymać się grzechu czy lekceważyć powagę problemu, jakim jest grzech, zasmuca Ducha Świętego. Zasmucanie Ducha Świętego nie jest błahą sprawą. Kontekst wypowiedzi Pawła w list do Efezjan 4:30 o zasmucaniu Ducha Świętego dotyczy stylu życia wierzących przed ich nawróceniem do Chrystusa, a następnie tego, co stało się po nawróceniu. Jako nowe stworzenie w Chrystusie powinniśmy być cierpliwi i łagodni wobec siebie nawzajem, znosząc jedni drugich w miłości, gorliwie zabiegając o zachowanie jedności Ducha Świętego w więzi pokoju. Zobacz list do Efezjan 4:2-3. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju, będąc odnowieni przez Ducha Świętego. Zobacz list do Efezjan 4:23. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Mamy podążać za Chrystusem, który jest głową Kościoła. Zobacz list do Efezjan 4:15. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Tak więc nie powinniśmy postępować stosownie do próżności naszych umysłów, jak czynią poganie, ale mamy żyć w sposób miły Bogu. Zobacz list do Efezjan 4:17. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Kiedykolwiek dopuszczamy w naszym sercu do zagnieżdżenia się tam negatywnych rzeczy wspomnianych w 4 rozdziale listu do Efezjan i gdy przejawia się to w słowach i czynach, zasmucamy przez to Ducha Świętego. Zasmucanie Ducha Świętego oznacza lekceważenie Jego uświęcającej obecności i życiodajnej mocy po to, by celowo trwać w grzechu. Duchowi Świętemu nie jest obojętne to, jak żyjemy. Przeczytaj list do Efezjan 4:25-31. I wymień konkretne zachowania świadczące o braku moralności, które mogą zasmucać Ducha Świętego. Dlaczego Duch Święty jest zasmucany przez takie zachowania? List do Efezjan 4:25-31. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenia niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Wtorek, 14 marca. Zasmucanie Ducha Świętego. Część druga. Fakt, iż Ducha Świętego można zasmucić, mówi nam to, że Bóg nie jest obojętny na nasze postępowanie. On interesuje się tym, jakich wyborów dokonujemy i jak żyjemy. Przeczytaj list do Efezjan 4:25-5:2. Co mamy czynić, żyjąc w tym świecie, i jak nasze życie powinno się zmienić, gdy przestrzegamy tych biblijnych nakazów. List do Efezjan 4:25-5:2. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenia niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Możemy sprawiać radość Duchowi Świętemu, gdy przekazujemy prawdę w miłości, gdy okazujemy gniew z powodu grzechu, ale nie grzeszymy gniewem, gdy pracujemy pilnie i wspieramy potrzebujących, gdy wypowiadamy budujące słowa i przyczyniamy się do dobra tych, którzy nas słuchają, gdy jesteśmy uprzejmi, wrażliwi i przebaczamy. Jeśli uważamy się za chrześcijan, a jednak żyjemy tak, jakbyśmy nigdy nie poznali Chrystusa oraz nie poddali się Jego kierownictwu i miłości, wówczas zasmucamy Ducha Świętego. Gdy wyznajemy, że wierzymy w prawdę, ale nasze postępowanie przeczy temu wyznaniu, wówczas zasmucamy Ducha Świętego. Brak moralnej uczciwości także zasmuca Ducha Świętego. Nasze działania ewangelizacyjne nigdy nie mogą być oderwane od naszego etycznego postępowania. Jeśli żyjemy w taki sposób, iż inni ludzie widzą, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi i naśladujemy Jezusa, to przynosimy radość Bogu. Przeczytaj list do Efezjan 4:3-4, 15-16 i 32. Co wersety te mówią o wspólnotowym aspekcie życia w Duchu Świętym? Jak życie pełne Ducha Świętego objawia się w społeczności wierzących? List do Efezjan 4:3-4, 15-16 i 32. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ciekawe, że w 4 rozdziale listu do Efezjan także występuje wyraźny rys wspólnotowy. Nawiązanie do jedności pojawia się kilkakrotnie. Paweł troszczył się o zachowanie jedności w Duchu Świętym, gdyż żyjemy życiem Bożym w kontekście wzajemności, jedni dla drugich. To, jak odnosimy się do siebie nawzajem w Kościele, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, ma istotne znaczenie dla niezasmucania Ducha Świętego. To, jak traktujemy się nawzajem w Kościele będącym świątynią Ducha Świętego, naprawdę jest ważne dla Boga. Zobacz pierwszy list do Koryntian 3:16-17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Duch Święty jest głęboko zainteresowany tym, jak traktujemy się nawzajem w Kościele Chrystusa. To dobrze znać prawdę. Trójanielskie poselstwo. Zobacz objawienie Jana 14:6-14. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Ale zadaj sobie pytanie, jak traktuję innych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy są ode mnie zależni i nie mogą mi nic zrobić? Środa. 15 marca. Gaszenie Ducha Świętego. Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan 5:19-21. W jaki sposób można zgasić Ducha Świętego? Pierwszy list do Tesaloniczan 5:19-21. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre. Tego się trzymajcie. Słowo gaszenie sugeruje, że mamy tu do czynienia z ogniem. W pierwszy list do Tesaloniczan 5:19 i list do Efezjan 6:16 zostały użyte podobne greckie słowa pochodzące od tego samego tematu. To sugeruje, że działanie Ducha Świętego jest w jakimś sensie podobne do ognia i może wygasać. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:19. Ducha nie gaście. List do Efezjan 6:16. A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Powinniśmy pamiętać, że Duch Święty czyni dwie istotne rzeczy dla nas. Daje nam świadomość grzechu i udziela nam mocy do pokonania grzechu. Obie te funkcje są związane z uświęceniem. Przez Słowo Boże Duch Święty mówi nam to, co powinniśmy wiedzieć, aby wieść święte życie. Mieszkając w nas, Duch Święty uzdalnia nas dzięki swojej mocy do zmiany życia stosownie do tej wiedzy. Sposobem, dzięki któremu możemy uniknąć zgaszenia Ducha Świętego, jest nielekceważenie proroctw. Paweł uczy wierzących w Tesalonice, by nie lekceważyli proroctw, ale jednocześnie wzywa ich do wnikliwości. Zobacz list do Efezjan 5:19. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Choć powinniśmy być otwarci na działanie Ducha Świętego w naszym wspólnotowym życiu, to jednak musimy zachować zdrowy osąd, gdyż fałszywe nauki i fałszywi prorocy są plagą Kościoła. Nie wszystkie duchy są dobre. Słowo Boże natchnione przez Ducha Świętego jest lampą dla naszych stóp i światłością na naszej ścieżce. Słowo Boże jest standardem, przy pomocy którego możemy mierzyć nowe przesłania przekazywane jako proroctwa. W czasach biblijnych lampa składała się z knota zanurzonego w naczyniu z oliwą. Takie proste lampy były używane m.in. do oświetlania drogi nocą. Biblia wzywa nas, według Ducha też postępujmy. Czynimy to, przyswajając sobie naukę Słowa Bożego i poddając się napomnieniom Ducha Świętego, gdy wskazuje On nam właściwy sposób życia. Wielu z tych, którzy wierzą, że Biblia jest Słowem Bożym, interpretuje ją w sposób odzierający Pismo Święte z jego autorytetu i pozbawiający je mocy w życiu ludzi. Gdy gardzimy Słowem Bożym i nie szanujemy Go, wówczas gasimy tę lampę, która została dana w celu oświetlania naszej drogi i poruszania naszego sumienia do czynienia dobrych uczynków. Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan 4:7-8. Co to znaczy być powołanym do uświęcenia? W jakich sferach swojego życia musisz dokonać zmian, aby żyć zgodnie z tym powołaniem? Pierwszy list do Tesaloniczan 4:7-8. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Czwartek, 16 marca. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Przeczytaj Ewangelia Marka 3:28-29, Ewangelia Łukasza 12:10, Ewangelia Mateusza 12:31-32. Jeśli wszystkie grzechy i bluźnierstwa mogą zostać przebaczone, to czym jest ten grzech, który nie może być przebaczony? Ewangelia Marka 3:28-29. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Ewangelia Łukasza 12:10. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. Ewangelia Mateusza 12:31-32. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Przypuszczalnie żaden grzech nie powodował i nie powoduje tyle niepewności, niepokoju i tylu nieporozumień wśród chrześcijan, co bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Niektórzy są zdania, że Jezus miał na myśli jakieś szczególne grzechy, nadmiarę gorszące. Jednak powinniśmy pamiętać, że wszystkie grzechy są ohydą dla Boga, choć niektóre mogą mieć bardziej drastyczne konsekwencje niż inne. Co Jezus miał na myśli, gdy mówił o nieprzebaczalnym grzechu? Tak naprawdę powyższe wersety nie mówią, że taki grzech nie może być przebaczony, ale że nie będzie przebaczony. Pamiętajmy, że dziełem Ducha Świętego jest doprowadzenie grzeszników do takiego stanu, by uświadomili sobie swój grzech i by obudziło się w nich pragnienie przyjęcia Jezusa, który jako jedyny może odpuścić im grzechy. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu należy zatem rozumieć jako celowe i uporczywe odrzucanie zbawczego dzieła Jezusa. Dochodzi do tego, gdy człowiek dobrowolnie i stale odrzuca świadectwo Ducha Świętego o Chrystusie i zbawieniu oferowanym łaskawie przez Niego. Jezus nie miał na myśli grzechu polegającego na wypowiedzeniu kilku głupich i bluźnierczych słów. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu wiąże się z postawą uporczywej niewiary i otwartej wrogości wobec Jezusa. Bluźnienie Duchowi Świętemu to nie pojedynczy incydent, ale kroczenie z determinacją drogą wiodącą na potępienie. Zamiast przyjąć przedstawione im dowody i uznać w dziełach Chrystusa dar niebios, trzymali się swoich nikczemnych zamiarów i twierdzili, że dokonuje on cudów mocą diabła. To był grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Gdy ludzkie serce umacnia się w upartym sprzeciwie wobec Boga i w ten sposób świadomie odrzuca poddanie się Jezusowi, wówczas twardnieje tak, iż przestaje rozpoznawać prawdę świadectwa Ducha Świętego o zbawczej ofierze Boga w Chrystusie. Ten grzech leży poza możliwością przebaczenia nie dlatego, że Bóg jest bezsilny albo nie chce przebaczyć, ale dlatego, że człowiek nie jest w stanie dostrzec swojego grzechu. W takim stanie człowiek nie przyjmuje przebaczenia danego mu w Jezusie. Taka postawa niestety pociąga za sobą wieczne konsekwencje. Jak możemy się upewnić, że bez względu na to, co twierdzimy o sobie samych, nie żyjemy w sprzeciwie wobec Boga i nie odrzucamy Ducha Świętego? Zobacz na przykład pierwszy list Jana 5:3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. List do Rzymian 8:14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Piątek, 17 marca. Do dalszego studium. Sam fakt, iż ktoś z niepokojem zastanawia się, czy czasami nie popełnił nieprzebaczalnego grzechu, świadczy, że z pewnością tego nie uczynił. Ludzie, którzy popełnili taki grzech, z pewnością nawet się tym nie martwią. Niepokój, jaki człowiek odczuwa, świadczy, że nadal jest otwarty na prowadzenie przez Ducha Świętego. Tym, co każdy powinien uczynić, jest przyjęcie sprawiedliwości Jezusa, trzymanie się Jego zbawczych zasług oraz podążanie naprzód w wierze i posłuszeństwie. Jedynie dzięki okryciu sprawiedliwością Jezusa, która jest sprawiedliwością Bożą, możemy uzyskać pokój i pewność, iż mamy wszystko, czego potrzebujemy. Jest tylko jeden rodzaj ludzi, którym Bóg nie przebacza, ci, którzy uparcie odrzucają przebaczenie ofiarowane im w Jezusie. Grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu nie polega na wypowiedzeniu jakiegoś słowa czy dokonaniu jakiegoś czynu. Jest to uparte i zdecydowane sprzeciwianie się prawdzie i odrzucanie dowodów przemawiających za nią. Nikt nie powinien uważać, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest czymś tajemniczym i nieokreślonym. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to grzech upartego odrzucania zaproszenia do skruchy. Pytania do dyskusji. 1. Gdyby ktoś przyszedł do ciebie i wyraził obawę, iż popełnił nieprzebaczalny grzech, co powiedziałbyś mu i jakie wersety biblijne zacytowałbyś, aby mu pomóc? Dlaczego zrozumienie zbawienia wyłącznie z łaski przez wiarę jest tak istotne, gdy staramy się pomóc komuś, kto czuje się zgubiony? 2. Gasimy Ducha Świętego, gdy odmawiamy działania i mówienia zgodnego z Jego kierownictwem. Gdy grozi nam to, że będziemy gasić Ducha Świętego? W jakich sferach naszego życia, jeśli w jakichkolwiek, zdarza się nam opierać kierownictwu Bożemu i jak możemy się nauczyć uległości? 3. Czasami Bóg pozwala, by zaistniały okoliczności, które wydają się nam nie do przyjęcia i niezrozumiałe. Tak było w przypadku Hioba. Dlaczego rozgoryczenie wywołane takimi okolicznościami może udaremnić działanie Ducha Świętego w naszym życiu? Jak możemy pełniej ufać Bogu i poddawać się całkowicie Jemu nawet w najtrudniejszych chwilach życia? 4. W obawie przed skażeniem tym, co postrzegają jako złe wpływy w Kościele, niektórzy wycofują się zupełnie z życia wspólnotowego i izolują się od Kościoła. Co jest złego w takiej postawie i dlaczego nie jest ona zgodna z biblijnym wzorcem danym chrześcijanom?